Doświadczenie wiary, nie religii. Doświadczenie wiary to bycie otwartym ciągle na zdolność do odkrywania nowej perspektywy. To jest opowieść o Twojej i mojej wierze. Religia taka nie jest. Religia jest bardzo monoteistyczna, bardzo jednokierunkowa, bardzo zero-jedynkowa. Wiara nigdy taka nie jest. Wiara jest przestrzenią, w której uczymy się, pozwalamy, a tak lepiej powiedzieć, by Bóg otwierał nam nową perspektywę. Dzisiejsze czytania są o tym, o nowej perspektywie patrzenia na siebie, drugiego człowieka, na świat, a chyba przede wszystkim na Boga, który w ten sposób w naszym życiu się objawia. Modliliśmy się tak na samym początku. Spraw, Panie, Boże nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swoim wiernym, czyli nam, i pomnażaj w nas dary swojej łaski, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Jakie są Boże przykazania? Dwa są, a tak naprawdę jest jedno. Przykazanie miłości. Potrzebujemy tak żyć wiarą, nadzieją i miłością, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy wezwani do miłości Boga i człowieka. Niczego więcej. Nie ma innych przykazań. Boże, żebyśmy się dobrze rozumieli. Zachowywać Jego przykazania to jest o tym. To jest do tego, o to się modlimy. Bo jest nam trudno kochać tak, jak kocha Bóg. Czyż nie? No i te dzisiejsze czytania, ponieważ taka jest modlitwa, też są dane w tym kontekście. Żebyśmy pozwolili sobie popatrzeć na swoje życie, na życie w tym świecie, trochę z innej perspektywy. Z perspektywy Boga. Bo kiedy pozwolimy sobie w ten sposób patrzeć na swoje życie i życie na tej planecie, to zobaczymy swoje podobieństwo do Niego, że też tak potrafimy kochać. Co wcale nie jest łatwe. I pierwsze czytanie. Księgi Mądrości. Księga Mądrości zaczyna się w ten sposób. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Tak zaczyna się ta księga, bo chcę przede wszystkim tym, którzy będą ją słuchali, przypomnieć, że często mamy zły obraz Boga. I dzisiejszy fragment, który usłyszeliśmy, jest odpowiedzią na złe patrzenie na Boga. Jesteśmy w momencie takiego wielkiego pragnienia Izraela i takiego wielkiego pytania Izraela do duchownych, czytaj do Boga, dlaczego Egipcjanie i Kananejczycy, którzy wyrządzają nam tyle zła, dlaczego Bóg ich nie kara? A karze tych spośród nas, którzy żyją bogobojnie, prawo, są religijni. Dlaczego taki ten Bóg jest? Opieszały. Czy aby na pewno jest Bogiem Wszechmogącym? To są te pytania Izraela. Czy aby w ogóle na pewno jest? Skoro my do Niego wołamy, a On nie odpowiada? I autor Księgi Mądrości, jesteśmy akurat w trzeciej części Księgi Mądrości, próbuje, mierzy się z tym zagadnieniem. On nie odpowiada. On się z nim mierzy. I pokazuje, jak możemy na to spojrzeć, mając takie wątpliwości. Przecież jest tyle zła w świecie. A dlaczego mi się to wydarza? Bo tak grzecznie żyję, tak pobożnie. Dlaczego dzieje się tym, którzy są tacy dobrzy? Ja zawsze byłem przekonany, nie wiem jak wy, ale że im bardziej się jest pobożnym, tym bardziej się oberwie od Pana Boga. No bo pamiętam taki cytat z Pisma Świętego, kogo Bóg kocha, tego karci i ćwiczy. No to może jak jesteśmy tu pobożni, no to Bóg nas będzie karał i ćwiczył tym cierpieniem, które na nas spadło. Nie myśleliście tak? Ja tak myślałem. No bo tak jest najprościej pomyśleć. No i dzisiejszy fragment przede wszystkim próbuje nas od tego odwieść. Po to, żebyśmy zobaczyli, że Bóg jest przede wszystkim kimś, to kocha. ale kocha nie w nasz sposób, taki bardzo aktywujący, tylko w taki, który daje każdej i każdemu z nas czas. Czas do odkrycia Jego miłości. To jest nawrócenie. Nawróceniem nie jest to, że zmienią się obyczaje w świecie, że świat się stanie doskonały. To jest iluzja. Jeśli ktokolwiek z nas tak się modli, no to żyje iluzją. To trochę tak, jakbyśmy chcieli, żebyśmy wszyscy mogli latać. No można się o to modlić, albo można się zapisać do szkoły lotniczej i zarobić uprawnienia. A niektórzy nadal się modlą i czekają, aż im skrzydła wyrosną. To życzę powodzenia, jak pierwszy taki efekt uzyskamy modlitwy, to myślę, że papież zmieni doktrynę. Ale na razie nic z tego się nie zapowiada, bo od wielu lat ludzie się o to modlili i w końcu ktoś wymyślił samolot. I zobaczcie, to jest trochę o czymś takim. Spraw, Panie, bym pozwalał sobie popatrzeć na życie, na świat nie swoimi oczami, bo jest mi często bardzo trudno. A kiedy pozwalam sobie w ten sposób patrzeć, wtedy nagle widzę, że po występkach dajesz nawrócenie, tak jak się kończy ten dzisiejszy fragment. I że moc Twoja opiera się na tym, że odsuwasz swoją karę na każdą i każdego z nas. Bo o tym jest miłość. Miłość nie jest o wymierzaniu sprawiedliwości zero-jedynkowo, tylko o przyjęciu takiej perspektywy, w której dalekosiężne widzenie staje się częścią naszego postrzegania życia. Jeszcze raz, co jest celem życia? Doświadczanie miłości, a nie to, że nikt nas nie będzie krzywdził. Co jest celem życia? To, żebym rozpoznał, że Bóg mnie kocha. Tym bardziej wtedy, kiedy jest mi w to trudno uwierzyć, bo dzieje się w moim życiu zło. Bo ja cierpię. Bo cierpię ktoś, kogo kocham. Potrzebuję tej miłości widzieć, a kiedy ją widzę, puszczam ochotę zmiany świata. Jesteśmy w Księdze Mądrości, która, zobaczcie, kształtuje myślenie Izraela. Ale do dnia dzisiejszego mamy ten sam problem. A to już ponad 27 wieków, kiedy wszyscy to słuchamy w doświadczeniu wiary i nam to bardzo trudno wprowadzić w życie. Ale to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to fragment listu do Rzymian. Jesteśmy w momencie, w którym Paweł zdaje sobie sprawę, że mamy różnego rodzaju pomysł na modlitwę. Mamy? No mamy tyle, ile tu nas jest. Każdy z nas ma jakiś pomysł na modlitwę i myślę, że każda i każdy z nas jakby tak był wywołany do tablicy, to pierwsze, co powie, ja na pewno się źle modlę. Zobaczcie, po pierwsze, jak my sobie nie ufamy samym, bo ciągle nam się wydaje, że powinniśmy jakoś się modlić, bo nam się wydaje, że właściwa modlitwa to jest skuteczna modlitwa. A dzisiejszy fragment nie jest opowieścią o tym, że modlitwa ma być skuteczna, czytaj, sprawcza. Tak jak czasami w telewizji widzieliśmy, że nad rządzącym ludzie się modlą i to jest ten, który ma objawienie i władzę. No chore do kwadratu, czyż nie? To nie jest o jakiejś sprawczości czy magiczności, bo tak się stanie za każdym razem, kiedy będziemy oczekiwali od modlitwy zmiany rzeczywistości. Modlitwa nie jest takim doświadczeniem w naszym życiu, pisze Paweł w liście do Rzymian. Tylko pisze, że doświadczenie modlitwy to jest taki moment, w którym zdajemy sobie sprawę ze swojej niedoskonałości. Czytaj, widzę w sobie moją kruchość. To nie jest o grzechach, jeszcze raz. Kościół nie wypomina nikomu z nas grzechów. Nie czytajcie swojego życia w kategorii grzeszny, niegrzeszny. Tylko kruchy. Widzę swoją kruchość. Widzę wiele razy, jak wybieram i chybiam celowi. Ja to widzę. Mam tego świadomość. I już nie mam pomysłu, jak ma wyglądać moje mówienie do Ciebie, Boże. Dlatego jedynym sposobem, w jaki mogę się modlić do Ciebie, jest moje bycie. Słyszycie, jakie to jest trudne zaproszenie dla każdej i każdego z nas? Przestać gadać? Co Bóg nie wie, czego tobie i mi potrzeba? Jak się nagadamy, to on wtedy lepiej usłyszy. Nie, wtedy nam jest lepiej. No to my idźmy na jakąś psychoanalizę, tam trzeba dużo gadać. A terapeuta milczy od początku do samego końca. Tylko się wita. Dzień dobry i do widzenia. No i tak wydacie tam fortunę, na której terapeuta zbuduje sobie, odnowi sobie łazienkę albo kuchnię i nadal będziemy w tym samym miejscu. Bo przemiana życia nie przychodzi na tym, że się wypstrykamy. Przemiana przychodzi w tym miejscu, w którym pozwolimy sobie, i dlatego to jest takie prosto trudne, trwać, być. Ja przypomnę, ten obraz od czasu do czasu przywołuję. On nie jest może do końca trafiony, ale najbardziej oddaje pewną ideę, o co chodzi w życiu duchowym. Święty Paweł był wychowany w kulturze rzymskiej, więc zadanie, cel, bieganie, wojna, zapasy, to jest jego słownictwo. Myślę, że do większości z nas już nie przemawia. Taki pressing. Już jesteśmy zmęczeni pressingiem, bo nie dość, że sami całe życie się ciągle popychamy, inni nas popychają i pokolenie, które teraz jest młodym pokoleniem sięgającym po pracę, uczy nas, że można inaczej spojrzeć na życie i na pracę. Dlatego mamy wrażenie, że nie pracują, im się nie chce pracować, bo my to prawdziwie pracowaliśmy, prawda? A oni to nie umieją pracować, oni potrzebują mieć wolne. Jak można mieć wolne? Zobaczcie, my tego nie rozumiemy, ale nam się ciągle wydaje, że pozbycie się tego parcia to będzie opowieść o lenistwie, które jest w tobie i we mnie. Święty Paweł mówi nic bardziej mylnego. Bo bycie nie jest lenistwem. Bycie jest uważnością na siebie w sytuacji, w której jestem. Bym umiał odpowiedzieć najbardziej adekwatnie. A najbardziej adekwatnie odpowiedź jest w tobie, a nie w tym, jak należy się zachować. Tylko my często siebie pomijamy. Obraz, który jest chyba taki, no mówię, powtarzam go, więc może do niego wróćmy jeszcze raz. To jest moment taki, kiedy statek tonie i wyobraźmy sobie, że nikt z nas nie umie pływać na tym statku. Kiedy statek tonie i nikt nie umie na tym statku pływać, to wszyscy, którzy znajdą się w wodzie, dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy nie umiejąc pływać, będą machać wszystkimi rękami i nogami i to są ci, którzy najszybciej pójdą na dno, bo będą próbowali wszystkim, czym mają machać. No i tak będą boksować wodę, że ich zassie pod spód. No i są tacy, którzy nie umiejąc pływać, wiedząc, że nie umieją pływać, położą się na wodzie. Trochę ich woda przykryje, trochę odkryje, trochę będzie im się wlewało, trochę ich będzie nie odkrywało. To jest tylko obraz, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ani to takie łatwe, ani to takie czytelne. Ale to jest trochę o tym. Życie duchowe to jest o pozwoleniu przeżycia życia takiego, jakim ono jest, by doświadczenie mocy przyszło w ciebie i we mnie nie dlatego, że my się tak za siebie weźmiemy, tylko dlatego, że doświadczymy miłości, która nas ocala. I jak długo ty i ja nie mamy w sobie tego doświadczenia, że Bóg od ciebie i ode mnie niczego nie chce. Ciągle nasze chrześcijaństwo jest takim macho-chrześcijaństwem. Ciągle muszę być jakiś, ciągle muszę się poprawić, ciągle jestem niewłaściwa, niewłaściwy. A, to się źle modlę, a to już tak się źle modlę, to już lepiej się nie będę. No, to już niech zostanie tak, jak jest. Bo nam się ciągle wydaje, że my mamy ten pressing uprawiamy. A Paweł mówi, pozwól, i dlatego przywołuję dzisiaj, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej kruchości. To On w tobie i we mnie się modli. Ale potrzeba, byśmy dali Jemu przestrzeń na to, czyli pozwolili sobie trwać. I teraz no, zróbmy taki refleks, taką refleksję w swoim życiu. Ile razy ty i ja zatrzymujemy się w życiu tylko po to, żeby pobyć? Nie wiem, popatrzeć i nic nie robić. Przedwczoraj. Cały dzień spędziłem na opalaniu moich przyjaciół. w którymś momencie coś tam ciągle w komórce słuchałem. Nawet słuchałem bardzo dobrych takich podcastów. W sensie, o, jakie fajne, jakie mądre. No leżałem i się opalałem. Nagle mój przyjaciel do mnie mówi, ty, weź w końcu odłóż ten telefon i zobacz, że słońce świeci, że ptaszki ćwierkają, że pszczoła lata. Zobaczcie, nikt z nas nie jest pozbawiony aktywizacji, takiej aktywności, w której będziemy uciekali od tego, żeby być. Dlatego Pan Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi, którzy w różny sposób nam będą przypominali, zatrzymaj się. I teraz mówię to wam nie dlatego, że to robię, tylko dlatego, że też tego potrzebuję. A przypomniał mi to mój przyjaciel, który, umówmy się, nie jest specjalnie religijny. Dzięki Bogu. Bo może jakby był, to by powiedział, o, ojcze, co oglądasz? Słyszycie, o czym jest doświadczenie wiary? I dlatego Paweł nam jest dzisiaj dany. I to jest drugie czytanie. A Ewangelia, przeczytałem krótszy fragment, bo dłuższy fragment jakby specjalnie dużo by nie wniósł. Tydzień temu słyszeliśmy o siewcy, który wyszedł i siał. Dzisiaj słyszymy, że Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie. Opowieść dalej. Dzisiaj też powinno być o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, czyli najmniejszego w tobie i we mnie. Ale podobne też jest do zaczynu. Dzisiaj trzy obrazy z siedmiu o tajemnicy Królestwa Niebieskiego. Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże to nie jest opowieść o tym, co jest po życiu, po śmierci, tylko Królestwo Boże to jest opowieść o tym, jak być w pełni życia. Królestwo Boże pośród nas jest. Pośród nas jest Królestwo Boże. Pośród nas jest pełnia życia. Pełnia życia. To nie znaczy, że wszyscy zrealizujemy się w 100%, tylko pełnia życia to znaczy, że przyjmuję to, co w moim życiu jest piękne i trudne. Bo nam się często wydaje, że my całe życie musimy zoptymalizować pod kątem tego, żeby nie było trudu. Wybierz swoje trudne. Niektórzy wybierają trudne, polegające na tym, że ciągle z tym trudne walczą. A niektórzy wybierają trudne, polegające na tym, że w moim życiu są też trudne wydarzenia, przez które przechodzę. I tego mnie uczy doświadczenie wiary. To jest zapowiedź i zaproszenie. I teraz zobaczcie, dzisiejsza opowieść o tym, co to znaczy być, o czym jest pełnia życia w Bogu. Jezus opowiada przypowieść. Był pewien człowiek, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Po pierwsze, nasienie jest dobre, po drugie, rola jest dobra. To są bardzo dwa ważne obrazy. Rolą jest świat. Świat jest dobry. Mamy to usłyszeć. My o tym ciągle nie słyszymy, bo nam się wydaje, że zagrożenie idzie z zachodu. Z takiej czy innej liberalnego podejścia do życia. Nie? Świat jest dobry. Siewca sieje dobre ziarno. Ale zdarza się tak, że przychodzi ktoś, kto zasiewa złe ziarno. Tym ziarnem jesteśmy my. Cała przypowieść jest o tym, że od twoich i moich wyborów zależy, na kogo wyrośniemy, mówiąc najprościej. No i to jest pedagogika, w której wszyscy byliśmy wychowywani od dzieciństwa. Że nasze wybory nas kształtują i czasami trudno jest później zmienić wybory, które podjęliśmy. I wszyscy w jakimś sensie to rozumiemy, bo to jest bardzo spójne logicznie. Ten obraz, który słyszą współcześni Jezusowi, jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Dlatego, że bardzo często się zdarzało, że ludzie wymierzali sobie sprawiedliwość wtedy w ten sposób, że nocą ktoś zasiewał konkol. I to było bardzo często. Zasadniczo na tym polegało życie. Idź zasiejemy dzisiaj tamtemu. Przecież tak nas wkurzył, że trzeba mu dowalić. No i szli nocą, posypali, poszło. Na czym polega ta opowieść? Po pierwsze, Jezus ją po to przywołuje, bo wszyscy są już tym zmęczeni i nie wiedzą, jak zrobić, żeby to w końcu ustało. I mają pomysł na to, że trzeba zniszczyć tych ludzi, którzy to robią. Czyż nie słuszny pomysł? Może i słuszny. Ale Pan Jezus pokazuje dzisiaj zupełnie inną opowieść. Nie niszcz. Po pierwsze dlatego, że to coś, co tam się nazwane jest na język polski chwastem, to jest życica. Życica to jest takie coś, takie zboże, które w pierwszej fazie jest kompletnie nie do rozróżnienia od pszenicy, a później można je jedynie rozróżnić tylko i wyłącznie po tym, że kiedy kłosy, dlatego się czeka aż do żniwa, powinno się czekać aż do żniwa, że kiedy kłosy spęcznieją, to prawdziwa pszenica pochyla główki, a życica ciągle sterczy. I tylko po tym można to rozróżnić. Wygląda tak samo. Ona się trochę staje ciemniejsza, a potem jak zboże też ciemnieje, to już w ogóle jest to nie do rozróżnienia. Dlatego można rozróżnić tylko patrząc. Życica sterczy, a pszenica opada. I teraz zobaczcie. Jesteśmy zaproszeni do takiego popatrzenia na życie duchowe. Nie wszystko, co nam się wydaje, że ma być takie zamordystyczne w Twoim i w moim życiu, jest dobre i właściwe. Ale to wcale nie znaczy, że mamy to wyrzucać albo to piętnować. W sensie mówić, że tak nie należy. Pozwólcie ruść obydwojgu i zostawcie mi żniwo. Bo Twoim i moim zadaniem nie jest wypielenie tego. Tylko niezwątpienie w to, że Bóg Ciebie i mnie kocha. Pomimo tego, że główki mamy pochylone, bo jesteśmy już tym zmęczeni. Słyszycie, jaki to jest obraz? Jaki on jest piękny? Jaki on jest trudny do złapania? Bo jest opowieścią ciągle o Bogu, który jest obecny. Tam, gdzie nam się wydaje, że Go nie ma. Wszyscy chcielibyśmy zakończenia wojny na Ukrainie. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, wszyscy tego... Ale powiem teraz bardzo obrazoburcze zdanie. Ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Oddychajcie. Ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Chciałbym. Bo mi się wydaje, że to jest słuszne. Tak należy, tak powinniśmy postąpić. Natychmiast rozejm. Wszyscy wracają do domu, oddają tamtym ziemię, ci wracają. Mamy święty spokój. My się nie kłócimy między sobą. Co wolno, czego nie wolno i co dać, a komu nie dać. Super rozwiązanie. Ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Bo zobaczcie, my jesteśmy zaproszeni nie do rozwiązywania rzeczywistości, tylko w tej rzeczywistości do odnajdywania miłości Boga we mnie i w sobie. To ja mam czynić pokój dzisiaj, w miejscu, w którym jestem, a nie rozwiązywać spory na poziomie międzynarodowym. Bo kiedy tak się zacznie dziać, to odfruniemy. I nagle ktoś nam zasieje konkol. I może się okazać, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Słyszycie, jakie mamy mądrości ludowe, które przetrwały do dnia dzisiejszego, opowiadając nam o pewnej potrzebie zmiany optyki na Boga, który działa, który nie jest opieszały. On pośród nas jest. Czy On nie słyszy wołania tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Myślicie, że nas nie słyszy, jak do Niego wołamy? Jeśli On jest, o tak, to jeszcze takie założenie zróbmy. Jeśli On jest i my do Niego wołamy, to nas nie słyszy? On jest głuchy? Mogę Mu polecić dobry zakład audiologiczny. Naprawdę? To nie jest o tym. To jest o tym, że często chcemy Boga na naszą własną miarę. Chcemy sprawiedliwości na naszą miarę. Chcemy miłości na naszą miarę. Pozwól ruść jednemu i drugiemu i pozwól widzieć Boga, który kocha Ciebie i mnie takich, jakimi jesteśmy. A kochając nas takich, jakimi jesteśmy, chce wydobyć z nas to, co jest największym, najczystszym darem w nas złożonym. Zdolnością do kochania tak jak On. Niektórzy z nas będą potrzebowali na to więcej czasu. Co w tym jest niewłaściwego? Jeśli denerwujemy się na tych, ja się denerwuję, którzy czegoś nie rozumieją, to jest bardziej opowieść o mnie, a nie o tym człowieku. Że to ja nie mam cierpliwości. Że to mi jest trudno zaufać. A nie o tym, ten człowiek nawet może nie wiedzieć, że tak ma. No tak ma. O tym jest dzisiejsza Ewangelia i o takim zaproszeniu do takiego widzenia pełni życia, które jest nam podarowane i jest nieustannie powtarzane we wspólnocie wierzących na różne sposoby i w różnych odmianach, bo to wcale nie jest proste uchwycić. I jak dzisiaj nie uchwyciliśmy, to proszę się tego nie obawiać. Pewnie znowu jak będziemy leżeć i opalać się w słoneczny dzień, znowu się czymś zajmiemy, ale może znowu nasz przyjaciel, ktoś bliski powie nam, weź odłóż to na chwilę, weź się poopalaj, weź zluzuj rajtuzy, o. Weź odpuść. Bo może to stanie się największą naszą opowieścią o Bogu, który przyszedł po to, by szukać i znaleźć każdą i każdego z nas w opowieści miłości. Nie ma innego przekazania. Miłość Boga i bliźniego. To jest to, do czego jesteśmy zaproszeni. Po co tu tak naprawdę przychodzimy?